Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bóg, który jest miłością, który jest jeden, choć w trzech osobach, rozpoczął swoje objawienie się nam od odkrycia oblicza Ojca, miłującego Ojca, pierwszej osoby Trójcy Świętej. Kiedy jednak po upadku w grzech, opuszczeniu raju i wszystkich dalszych perypetiach człowiek gubił się coraz bardziej, ulegał złudzeniu, że bez Boga może żyć całkiem dobrze, wchodził coraz głębiej w śmierć i rozpacz, Bóg odsłonił swoje oblicze po raz drugi. Ukazał się jako Syn, który przyszedł ocalić to, co zginęło. Bóg, który umiłował świat, posłał swojego Syna nie po to, by świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Jezus Chrystus, który jest wcielonym Słowem Boga, przychodzi na nowo, by całym sobą, całym swoim życiem powiedzieć nam, przypomnieć, że jest w niebie Ojciec, który kocha, który tęskni za spotkaniem z Tobą i mną. Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca, mówi papież Franciszek. Pośród ludzkiej zdrady, nieufności wobec Boga i grzechu, odrzucenia Go, On posyła swego jedynego Syna, aby objawił nam naturę Boga jako naturę Ojca, który nigdy się nie poddaje, dopóki nie zwycięży grzechu i odrzucenia współczuciem i miłosierdziem. Jezus przychodzi więcej niż tylko przypomnieć. On przychodzi nam w pełni objawić Ojca, który jest czułym, uważnym na każdy nasz ruch, każde poruszenie serca i widzi nawet najmniejszy krok, jaki wykonujemy lub chcemy wykonać w Jego kierunku. Bóg dostrzega w nas to, czego nie potrafią ujrzeć inne, ludzkie oczy, czego nawet czasami my sami nie widzimy. Kto mnie widzi, widzi także i Ojca, mówi Jezus do Filipa w Ewangelii według świętego Jana. Jezus ukazuje nam Ojca wpatrzonego w horyzont ludzkich historii, żeby gdy tylko dostrzeże powracające dziecko, wybiec mu na spotkanie, rzucić mu się w ramiona i ucałować go, dać mu na nowo doświadczyć tego, co człowiekowi dawało poczucie szczęścia w raju. I nieważne jest w tym momencie wszystko to, co dotąd stało między Ojcem a nami. Żaden ludzki grzech, jakkolwiek ciężki by nie był, nie może przeważyć nad miłosierdziem ani go ograniczyć. To słowa papieża Franciszka. No właśnie, żaden grzech. Święty Jan Paweł II powie, że uwierzyć w Syna ukrzyżowanego, to znaczy zobaczyć Ojca, to znaczy uwierzyć, że w świecie jest obecna miłość i że ta miłość jest potężniejsza od zła jakiegokolwiek, w które uwikłany jest człowiek, ludzkość, świat. Przy okazji warto tutaj wskazać, czym różnią się, albo właściwie co łączy miłość i miłosierdzie. Wspomniany święty Jan Paweł II w encyklice Dives in Misericordia pisze, że miłosierdzie jest nieodzownym wymiarem miłości, jest jakby drugim jej imieniem, a zarazem właściwym sposobem jej objawiania się i realizacji wobec rzeczywistości zła, które jest w świecie, które dotyka i osacza człowieka, które wdziera się również do jego serca i może go zatracić w piekle. Miłosierdzie jest sposobem wyrazu miłości w obliczu zła, w obliczu zdrady ludzkiej. Kochani, najmocniejszym punktem świadectwa Jezusa o miłosierdziu Ojca względem nas jest Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. To jest kluczowy moment odnalezienia w Jezusie pełni miłosierdzia Bożego. Ojciec wydał za nas swojego jedynego Syna. Jezus oddał życie za nas, abyśmy mogli żyć. Oddał nie dlatego, że Go o to prosiliśmy, bo często tego w ogóle nie czynimy. oddał, jak mówi święty Paweł, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. Oddał, bo nie traci nas z oczu, gdy my tracimy Jego. Zatrzymaj się i pomyśl. Żyjesz tylko dlatego, że ktoś oddał za ciebie życie. Jezus oddał za ciebie życie. Zapłatą za grzech jest śmierć. Z grzechu jest prosta droga do śmierci, a jednak żyjesz. Żyjesz, bo w twoje miejsce umarł ktoś inny. Żyjesz, bo miłość jest potężniejsza niż śmierć. Pomyśl, gdybyś żył tylko dlatego, że ktoś inny uratował cię od śmierci, tracąc przy tym własne życie, na przykład tonąc w nurtach rzeki, albo zasłaniając cię przed ciosem, albo biorąc na siebie winę za twoją zbrodnię, to do końca swoich dni na tej ziemi nosiłbyś w sercu wspomnienie o tym i dług wdzięczności. A przecież Chrystus naprawdę ocalił cię przed otchłanią śmierci, przed otchłanią nicości. Chrystus dla ciebie, za ciebie i mnie również, schodząc do samego dna cierpienia, samotności i śmierci, ofiarował nam życie. Jakże moglibyśmy nie pamiętać o tak wielkiej cenie? Czytałem kiedyś spisane wspomnienia obozowe pana Franciszka Gajowniczka, za którego ojciec Maksymilian Kolbe poszedł na śmierć głodową w obozie zagłady w Auschwitz. Gdy ojciec Maksymilian podszedł do SS-mana, prosząc go o możliwość pójścia na śmierć zamiast pana Franciszka, ten wtedy pomyślał: ja, skazaniec, mam żyć dalej, a ktoś chętnie i dobrowolnie ofiaruje swoje życie za mnie. Mój wybawiciel szedł na śmierć spokojny i z uśmiechem na twarzy. To właśnie nasza rzeczywistość. W odróżnieniu jednak od pana Franciszka, nasza kara jest słuszna, ponieważ każdym grzechem odcinamy się od źródła życia, jakim jest Bóg. Chcemy szukać życia na własną rękę, ale nie ma innego życia poza Bogiem. Odchodzimy od źródła wody żywej i budujemy sobie na pustyni popękane cysterny, nie mogące utrzymać życiodajnej wody. I właśnie w tym momencie, momencie odwrócenia się od Ojca, On daje swoje radykalne słowo o miłości do nas. Daje Syna, który umiera za ciebie i mnie. Jak najbardziej umiera. To jest najprawdziwsza śmierć. Pomyśl dzisiaj o tym. I podziękuj Ojcu. Przede wszystkim pomyśl o tym i przyjmij ten dar, bo to się ciągle wydarza. Chrystus nieustannie umiera, byś miał życie. Nie tylko pomyśl, ale przeżyj to. Córka świętej Joanny Beretty Molli Gianna Emanuela, dla której mama poświęciła swoje życie, aby ta mogła się urodzić, nie pozwoliła jej zabić w swoim łonie, powiedziała kiedyś podczas jednego ze spotkań: nie byłabym teraz z wami, gdybym nie była kochana. Kochana w sposób totalny. Ciągle pytam o sens mojego życia. Mama oddała życie za mnie. Myślę, że życie Gianny, życie pana Franciszka, właśnie dlatego, że mieli świadomość, że ktoś oddał za nich swoje życie, wyglądało inaczej, że to życie bardziej cenili. My musimy, kochani, dokładnie tak samo przeżyć naszą wiarę. Zobaczyć Chrystusa właśnie w tej perspektywie. Pamiętam wydarzenie sprzed 16 lat. Nie byłem jeszcze wtedy księdzem, byłem diakonem. Kiedy w Wielką Sobotę, już po poświęceniu pokarmów. Było jeszcze chyba tylko 2 godzinki do liturgii Wigilii Paschalnej. Kręciłem się po prezbiterium w mojej rodzinnej parafii, szykując ostatnie rzeczy. Nagle przyszła pewna kobieta i taka trochę zmieszana mówi: proszę księdza, pogubiłam się w tych godzinach, niech mi ksiądz poświęci te pokarmy, widzę, że już nie ma święconki. Ja mówię: dobrze, nie ma problemu. Pobłogosławiłem pokarmy, życzyłem wszystkiego dobrego. Już nie pamiętam, czy to ja jej powiedziałem, czy sama poszła. W każdym razie kobieta poszła do grobu pańskiego i tam chwilę zaczęła się modlić. Nie minęło kilka, może kilkanaście minut. Ta kobieta wróciła do zakrystii upłakana. Właściwie szlochająca. I na moje pytanie, co się stało, ona przez łzy zaczęła mówić: proszę księdza, pierwszy raz w życiu. Pierwszy raz w życiu tak w ciszy zatrzymałam się przy grobie Pana Jezusa. Zobaczyłam Jego w tym grobie, zobaczyłam krzyż i nagle do mnie dotarło, że On naprawdę umarł za mnie, za moje życie, żebym ja żyła. I mówi, nagle zobaczyłam to wszystko, co jest poplątane w moim życiu, moje grzechy, problemy. I wiecie, przez kolejne 40 minut ta kobieta opowiedziała mi wszystkie najtrudniejsze momenty swojego życia, łącznie z grzechami. Gdybym mógł, pewnie bym ją wtedy rozgrzeszył, ale nie byłem księdzem, więc tylko delikatnie zapytałem, czy jest gotowa się wyspowiadać. Pobiegłem po księdza i rzeczywiście proboszcz wyspowiadał tę kobietę. Ona pierwszy raz w życiu zatrzymała się przed krzyżem Chrystusa, przed Jego grobem, i dotarło do niej, że to dla niej. Życzę wam i sobie głębokiego odkrycia sensu męki i cierpienia Chrystusa, z której naprawdę płynie dla nas życie.